Rozmowa bardzo polityczna.
10 minut po godzinie 18. Program realizuje Adam Loch. Przy mikrofonie Krzysztof Polasik. Kłaniam się nisko i witam naszych gości. Jak zawsze w kolejności alfabetycznej. Szefowa klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Poznania Małgorzata Dudzic-Biskupska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Doradca ministra obrony narodowej Bartosz Kobus, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Damian Łubacki, wiceszef Ruchu Narodowego w Poznaniu.
Dzień dobry, witam państwa.
I były wojewoda wielkopolski, radny sejmiku województwa wielkopolskiego Michał Zieliński z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
W zeszłym tygodniu rozmawiałem na naszej antenie z posłanką już nowego klubu Centrum. Dziś rano gościła w radiu wojewoda, która zostaje w Polsce 2050. Teraz chętnie poznam opinię przedstawicieli innych ugrupowań politycznych. Wiemy, że już doszło do tego rozłamu. Jest Polska 2050, jest Centrum, stowarzyszenie, może w przyszłości także partia, kolejna partia, jak zakładam, w koalicji rządowej. No ale to jest też rzeczywistość, która dotyka chociażby samorządów. Tak zastanawiam się, czy w Radzie Miasta za chwilę klub Lewica Polska 2050 stanie się klubem Lewica Centrum, czy tutaj akurat nie będzie już takich zmian? Czy pani radna coś wie na ten temat?
Nic na razie nie wiem. Jak była ostatnia sesja, nie było jeszcze rozłamu. Następną sesję mamy w marcu, więc zobaczymy, jak widać w Polsce 2050 i teraz w klubie Centrum dynamicznie rzeczy się odbywają, więc do następnej sesji może się jeszcze trochę rzeczy zmienić, ale generalnie klub w Radzie Miasta Polska Lewica 2050, Lewica Polska 2050, bo to też różnie te nazwy się układają. Oni są dosyć skupieni wokół działań, a niekoniecznie wobec szyldów. Natomiast radni Polski 2050 dosyć negatywnie się wypowiadali na temat tego, co się dzieje. Oni byli wręcz oburzeni tymi działaniami w trakcie wyborów wewnętrznych w Polsce 2050, które się działy, więc ja wcale bym się nie zdziwiła, gdyby tam nastąpiły odejścia.
To jest problem dla premiera Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej jako tego sternika w koalicji rządowej?
Myślę, że nie, bo zarówno pozostała część Polski 2050, jak i nowy klub Centrum, obie te formacje zadeklarowały współpracę i wydaje mi się, że jeszcze większą współpracę, ponieważ trochę mam takie wrażenie, że chyba będą się ścigały na temat poziomu lojalności, który z nich będzie bardziej lojalny. No, obie osoby, takie twarze tych dwóch grup, czyli pani minister Pełczyńska-Nałęcz i pani Paulina Henik-Kloska, obie są ministrami, więc to też powoduje, że mają podobny sposób wpływania na to, co się w rządzie dzieje. No myślę, że będziemy widzieli rywalizację tych dwóch pań, oby tylko była ona dawała pozytywne efekty wobec tego, co się będzie działo.
Mam przed sobą świeży sondaż, jak zapewnia autor pierwszy, w którym ci pytani wyborcy mogli wskazać i Centrum, i Polskę 2050, więc Polska 2050 to jest procent poparcia. No partia Centrum Pauliny Henik-Kloski to jest nieco ponad 0,5%. To chyba jednak jest pewien problem. Zastanawiam się, czy to nie są politycy, którzy za chwilę nie będą na przykład wchodzić na listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej i zabierać miejsca działaczom koalicji, którzy są w partii od lat.
Mamy jeszcze trochę czasu do wyborów, więc właściwie wszystko się może zdarzyć. Posłowie Polski 2050 od dawna już mówili o tym, że poprzednie nawet sondaże nie wskazywały na to, że będą startowali sami. My w koalicji już od dawna przewidywaliśmy, że mogą powstawać różne formacje. No, Stowarzyszenie Centrum, czy właściwie Klub Centrum, nie wiem, co to jest. No, Ryszard Petru też już zapowiedział, że będzie tworzył nową formację, więc ja myślę, że Ryszard Petru, szukając jakiegoś może inwestora, może kogoś, kto da pieniądze, może twarzy jakiejś popularnej, będzie chciał powtórzyć fenomen Nowoczesnej i tych wyborów, bo to była nowa formacja, która weszła z przytupem i zdobyła dosyć duży udział głosów wyborców. Natomiast pani minister Pełczyńska-Nałęcz raczej będzie musiała poszukać sobie miejsca na listach lub jej członkowie jej klubu na listach innych ugrupowań, bo tam niestety już wszyscy mają tą świadomość, że Nawet jeśli wystartują sami, to mandatów nie wezmą. Więc jeśli już w tej części partii jest taka świadomość, no to to nie wróży niczego dobrego.
Czy Prawo i Sprawiedliwość przygarnęłoby na listy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz albo Szymona Hołownię? Pytam radnego Michała Zielińskiego.
Myślę, że przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, że od samego początku istnienia Polski 2050 jasno to artykułowaliśmy, że jest to partia sezonowa, tak? Czyli partia na wybory w 2023 roku. To jest taki manewr, który jest stosowany już od wielu lat. Na początku był Ruch Palikota, później Nowoczesna, Polska 2050. No i zobaczymy, jaka będzie dalsza koncepcja. Pewno to, co moja przedmówczyni byłaby też już zasugerowała, tak, by tworzone są kolejne byty, które będą sądowane i te partie powstają tylko po to przy okazji, czy przed wyborami jakiś czas, żeby dać władzę Donaldowi Tuskowi. Tak było z Polską 2050, tym razem skutecznie zadziałano, więc trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Co do wspomnianej osoby przez pana redaktora, no to myślę, że bardziej ma prowiniencje lewicowe niż prawicowe, więc często się mówi o tym, że bardziej może współpracować na przykład z partią Razem.
No złośliwi mówią, że PiS na przykład, jeśli chodzi o politykę społeczną, to ma całkiem lewicowy program.
No,
myślę, że wrażliwy społecznie, tak? Złośliwi będą mówić, że lewicowy, tak? Natomiast na pewno ta wrażliwość społeczna w naszym programie była artykułowana i była artykułowana uczciwie, dlatego, że wszystkie swoje postulaty, które zgłaszaliśmy przed wyborami, realizowaliśmy.
Czyli prędzej byłaby to współpraca z PSL-em, jak rozumiem. Jak pan osobiście na to się zapatruje? Chociażby na poziomie samorządu.
Nie, no jak widać, jeżeli chodzi o samorząd województwa wielkopolskiego, tak, no to jesteśmy obok Koalicji Obywatelskiej największym klubem w samorządzie województwa wielkopolskiego. Mamy 15 radnych, więc tak de facto można powiedzieć, brakuje do większości, żeby stworzyć zarząd. Ale marszałek Woźniak jasno wyartykułował to tuż po wyborach w 2024 roku samorządowych, że chce odtworzyć koalicję rządową na szczeblu województwa i do tego dążył, co też widać też po uczestnictwie pani Katarzyny tutaj Kretkowskiej, która jest w zarządzie województwa, mimo że wynik lewicy był słaby w wyborach samorządowych. Ma tylko dwie radne obecnie, więc to są preferencje pana marszałka. My jesteśmy w konstruktywnej opozycji i tak myślę, że pozostanie.
Czy Polskie Stronnictwo Ludowe cieszy się, że zakończyło projekt Trzecia Droga, zanim doszło do tego rozłamu i do tych kłótni wewnątrz Polski 2050?
Panie redaktorze, szanowni państwo, chyba Polskie Stronnictwo Ludowe tutaj nam najtrudniej powiedzieć o tej sytuacji i wypowiadać się, ponieważ to był nasz, taki największy partner. Razem szliśmy do wyborów w roku 2023, w roku 2024 wybory samorządowe, wybory również do Europarlamentu oraz popieraliśmy tutaj kandydaturę Szymona Hołowni, czyli taka była umowa na te cztery wybory, liderzy umówili się i faktycznie moim zdaniem wzorowo to przeprowadzali. Zresztą premier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wielokrotnie dał nam jakby do zrozumienia, że Polska PL 2050 jak już z Szymonem Hołownią, tak? No ale tu już był wybór osobisty marszałka Szymona Hołowni, że zrezygnował z liderowania tym ugrupowaniem. To jest ich ugrupowanie, tak? Ich decyzja oczywiście. Z jednej strony te osoby znam, bo sam kandydowałem w roku okręgu numer 36 razem z Basią Oliwiecką, która obecnie jest panią poseł, świetna osoba, która dzisiaj jest, przeszła do centrum, no ale też z nami panią wojewodę, z którą współpracuje się na co dzień, tak? No, ten rozłam jest świeży, zobaczymy faktycznie, jak to będzie wyglądać. Na razie tak faktycznie powstały dwa kluby parlamentarne, a lokalnie dopiero będziemy prawdopodobnie wszyscy obserwować, jakie będą skutki, jak to będzie wyglądać, kto gdzie będzie przechodził. Ale myślę, że teraz dzisiaj Polska ma inne wiele kluczowych spraw do rozwiązania i powinniśmy się skupić na pracy bieżącej, a na pewno na tematach obronnych czy obronności lokalnej. Też mam na myśli tutaj program obrony cywilnej, ochrony ludności, bo to powinno nas tu szczególnie w Poznaniu, w Wielkopolsce łączyć.
Za chwilę też porozmawiamy o pieniądzach na zbrojenia, ale chcę jeszcze pana dopytać, czy to było widać, że Polska 2050 może być polityczną efemerydą, że to jest twór, który służy po prostu zdobyciu poparcia w kilku wyborach, a nie ma przyszłości politycznej, czy nie do końca tak to?
Nie do końca. Ja pamiętam jesień 2000, nawet sierpień 2023. Naprawdę to była duża energia. Trzecia siła w parlamencie, trzecia droga, jak nie to trzecia kadencja PiSu, tak? No bo takie hasło również nasi liderzy używali wówczas, ale była pozytywna energia, bardzo fajni ludzie, wynik naszym zdaniem przyzwoity, udało się stworzyć koalicję. Koalicja, która no, jest pierwszą z tego, można powiedzieć, od lat zbudowano z czterech ugrupowań, tak? No to jest też szeroka koalicja, więc premier tutaj i liderzy mają co robić, tak, żeby te wszystkie też różnice programowe zacierać, albo wspólne projekty forsować przez Radę Ministrów, czy w ramach projektów w Sejmie. Myślę, że szkoda, że nie ma tutaj przedstawiciela Polski 2050, bo tak rozmawia się bez obecności tej osoby, to jest troszeczkę trudno. Oni dzisiaj mają czas, żeby zbudować od podstaw swoją tożsamość. Tu ma Polska 2050 ma nową liderkę, tak? A centrum jest nowym tworem. Pierwszy sondaż, tu pan redaktor przed chwilą przytoczył, więc zobaczymy, co czas pokaże, tak? Ale stabilność koalicyjna jest. Obie panie są kluczowymi ministrami w rządzie Donalda Tuska. Zadeklarowały poparcie tego rządu. Nic się na razie nie zmienia.
Trzecią siłą dziś, chociażby według tego sondażu, jest Konfederacja, Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak pewnie otwierają szampany, widząc te słupki i wyniki i Centrum, i Polski 2050.
Szanowni Państwo, ja może zacznę tak. Konfederacja niestety znowu miała rację. Mówię niestety, bo to jest stracony czas, ten rozpad Polski 2050, stracony czas dla Polski, dla Polaków. My mówiliśmy o tym, że to jest taka sama partia.
Chyba, no, nie przekłada się to jakoś na kształt generalnie rządu, bo tutaj jakby te ministerstwa cały czas są, ci politycy cały czas pracują.
Niech pan redaktor pozwoli dokończyć. Ta partia, Polska 2050, została stworzona, i tutaj się muszę zgodzić z moim przedmówcą z PiS-u, została stworzona po to, żeby odebrać głosy Konfederacji lub PiS-owi, tak samo jak to było z Ruchem Palikota czy z Nowoczesną. Miałem tylko nadzieję, ta partia Centrum, która została niedawno stworzona, też jest po to tworzona. Ja mam tylko nadzieję, że partia 2050 nie podzieli losów Nowoczesnej i nie pozostawi Polski z długiem, który będą musieli spłacać polscy podatnicy. Otwieramy szampana? Ciężko o tym mówić. Wybory są przed nami, jest przed nami dużo pracy. Mówimy o zagrożeniach, są tematy ważniejsze niż rozpad takiej mojej partii. Mówiliśmy o tym, bo partia, panie redaktorze, musi mieć wyraźnego lidera, tak jak Konfederacja ma wyraźnego lidera. Nam żaden rozłam nie grozi.
Dwóch liderów.
Którego? Bosaka?
Ruch Narodowy ma Bosaka, Nowa Nadzieja ma pana Mentzena.
Jeszcze Braun, to już trzech.
Nie, już pan Grzegorz Braun już nie jest w Konfederacji, ma Konfederację Korony
Polskiej.
Większość
społeczeństwa tak uważa.
Jest to nieudany atak z pani strony albo nieznajomość aktualnej sceny politycznej. Wracając do tematu, my mamy lidera praktycznie jednego w dwóch osobach, ale jednego. Nie kłócimy się ze sobą. nie ma frakcji, jak to w Koalicji Obywatelskiej, czy w Polsce 2050, tak, nie ma frakcji, także my jesteśmy teraz trzecią drogą, a niedługo pierwszą drogą, pierwszą siłą polityczną niedługo w kraju.
Nie ma frakcji, ale jest dwóch liderów w jednej osobie.
No bo nie
osoby.
Ma frakcji, proszę pani, proszę tutaj nie podpuszczę, tak pokazała pani nieznajomość, że tutaj Grzegorz Braun jest jeszcze w Konfederacji. No i
większość
pana Grzegorza Brauna nie ma.
Uważa,
ale to nie jest większość społeczeństwa. Fakty są takie, że pana Grzegorza Brauna już u nas nie ma, ma Konfederację Korony Polskiej.
Która goni Konfederację Mentzena i Bosaka, jeśli chodzi o sondaże. Rozmawiamy o bezpieczeństwie, bo w wypowiedziach państwa już pojawił się ten wątek, że my musimy mówić o ważnych tematach, o tym, co nas dotyczy. No to będę pytać o pieniądze, będę pytać o pożyczkę i program SAFE. Czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o wdrożeniu programu SAFE? Ja przypomnę państwu, że to chodzi o ponad 40 miliardów euro tanich pożyczek na inwestycje w zbrojenia, które mamy spłacić w sumie koniec końców do 2070 roku. Prezydent podpisze tę ustawę, czy nie? Co mówi się w Prawie i Sprawiedliwości, odpowiada Michał Zieliński.
Co zrobi pan prezydent Karol Nawrocki, to się okaże tak de facto, dlatego że przed każdą taką decyzją rozważa to, co mu jest przedkładane z Sejmu, na częściej jakby te uchwalone też ustawy. I zarówno w tym przypadku będzie to, że będzie się kierował przede wszystkim dobrem Polski, tego jestem pewien, więc myślę, że jeszcze chwilę trzeba poczekać na decyzję pana prezydenta.
A pan namawiałby pan prezydenta, żeby podpisywać, czy nie?
Jest wiele zagrożeń, które niesie ten program. Przede wszystkim zwrócę na jedno podstawowe zagrożenie tej warunkowości. No, to jest... Chciałbym jednak też powtórzyć to, co artykułuje też prezes Jarosław Kaczyński a propos suwerenności, że nie ma ceny suwerenności Polski, a ta zasada warunkowości już wszyscy ją poznaliśmy w przypadku programu KPO, gdzie jasno to artykułowały elity brukselskie i nie tylko, bo i też i ówczesny kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski, że te pieniądze były blokowane politycznie tak de facto i tylko była taka motywacja, a one były wstrzymywane. Więc to jest taki łańcuch, który ma Polskę chwycić, ażeby nie mogła samodzielnie się zbroić. No, bowiem, że nie wszystkie państwa przyjęły ten program, tak? No, na przykład też dzisiejsze doniesienia a propos Szwecji, że znalazła inne mechanizmy finansowania zbrojeń, więc no i też sugestie ministra spraw zagranicznych, który sugeruje, że to jest taki wstęp do przyjęcia euro. Przypomnę tylko, że jak Polacy w stosunku do przyjęcia euro się wypowiadają. W większości są, bo chyba ostatnie sondaże wskazywały badania, że to jest powyżej 70% Polaków, którzy się wypowiadają przeciwko przyjęciu euro. Olbrzymia pożyczka na wiele lat, niepewna finansowo.
To nie znaczy, że nie jest niepewna finansowo?
No, to niekoniecznie może będzie 3%, bo będzie między 3 a 4%. Są mechanizmy finansowe, które pozwalają, żeby zasiągnąć pożyczki bez zobowiązań takich, że ktoś będzie decydował tak de facto, gdzie kupimy, gdzie będziemy zakupować sprzęt wojskowy. Są bardziej też korzystne. To wszystko trzeba brać pod uwagę. I myślę, że pan prezydent rozważa te wszystkie elementy, bo o tym, że trzeba Polskę dozbrajać, trzeba kupować sprzęt wojskowy. Akurat nasze środowisko mówiło już od dłuższego czasu. Co więcej, rządy Prawa i Sprawiedliwości zapoczątkowały masowe tak naprawdę dozbrajanie Wojska Polskiego.
Ale na ten sprzęt trzeba gotówki. I SAFE taką gotówkę dostarcza.
No to jest pożyczka. Ta gotówka to jest... Nic nie dostajemy. Tak, to jest jakby pożyczka, tak jak większość mechanizmy pożyczkowe dotyczyły KPO. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile trzeba będzie spłacić, tak? No bo teraz wszyscy szacują, że teraz jest taki kurs. Małe różnice kursowe spowodują to, że umocnienie euro w stosunku do złotego może spowodować, że to będą kwoty znacząco wyższe. Także bardzo niepewny pod względem finansowo produkt, jak to tak nazwę, ale też na pewno uzależniający politycznie od, można powiedzieć, Unii Europejskiej, ale też no wiadomo, kto rządzi w Unii Europejskiej, że Unią Europejską rządzą Niemcy. Zresztą to artykułują też poprzez słowa kanclerza Merca, który jasno powołał się na słowa już przytoczonego przeze mnie wcześniej ministra spraw zagranicznych Sikorskiego, który apelował do Niemiec, żeby przejęły przywództwo w Europie, bo boi się tego, jak tego przywództwa nie ma, czy jakby bezczynności Niemiec, więc no, wszystko wpisuje się w ten scenariusz. Ja rozumiem, że obecnie jakby koalicja rządząca w ten projekt, ten produkt, ten program jak najbardziej aprobuje, no bo przecież za pomocą KPO, który miał ten sam schemat, gdzie tam praworządność, która nigdzie nie jest de facto zdefiniowana, spowodowała to, że te programy zostały wstrzymane, miała być jakby takim instrumentem przedwyborczym, ażeby osłabić rząd Prawa i Sprawiedliwości. Więc no teraz to samo Komisja Europejska robi w stosunku do Węgier. Znamy te wszystkie metody, nie damy się już na to po prostu nabrać.
Czyli teraz doradca szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, Bartosz Kobuł z PSL, czyli faktycznie nie warto brać tych pieniędzy? Może lepiej poszukać innych środków?
Pierwsze pytania, no to co warto, tak? Bo wszyscy, co krytykują, począwszy czy Sprawy Sprawiedliwości, czy Konfederację Brauna, nikt nie proponuje innego rozwiązania. Najlepiej zabrać pożyczkę o wiele droższą. Przypomnę, on akurat przypomniał tutaj temat Szwecji, tak? No dzisiaj ta Szwecja, ale mówi wyraźnie, oni mają bardzo dobry rating, mają chyba trzecią pozycję mają pod względem, po prostu są bardzo mało zadłużeni, mają takie możliwości większe, że chodzi o pożyczki. Również Niemcy zupełnie pożyczają pod innym procencie, ale u nich waluta jest euro. Nie ma problemu wyemitować obligacji. Polska może emitować obligacje, tylko pytanie, kto je skupi, po jakiej kwocie, ile to będzie to koszt obsługi. A już mamy wstępne wyliczenia, że od do. Widełki są szerokie oczywiście, bo to wychodzi prawie 36 do ewentualnych tam chyba 60 miliardów złotych oszczędności, które przez ten okres, takie są prognozy, Polska może zaoszczędzić, jeżeli weźmie safe, a nie normalną pożyczkę na rynku międzybankowym. Od 2 lat oczywiście mamy może nadpłynność w sektorze bankowym i mogłyby w jakiś sposób nasze banki być może kredytować, żeby się w to zaangażowały. Tylko 30 listopada wniosek podpisuje wicepremier, minister obrony narodowej. Pytań, jakich nie ma jeszcze. X, Platforma X przypomni ministra Błaszczaka z września, 25 września na X, jeszcze jest jego wpis. No dalej, safe, żebyśmy nie stracili tych pieniędzy. Połowy listopada, chyba 13 albo 12 listopada, no tak długo mozolnie ta koalicja tworzy ten wniosek, że chyba nie zdąży tego safe, no więc jakby wspierał, widać, bo był niecierpliwy. Te wpisy są cały czas, te historyczne ministra Błaszczaka. 30 listopada podpisany wniosek, procedura około 8 tygodni, jest zwycięstwo, jest sukces tego rządu, ale tu trzeba sobie wprost powiedzieć, minister obrony narodowej, który mocno w ten program wierzy od podstaw, 43,7 miliarda złotych. Już wiemy, że 15 miliardów złotych netto pójdzie na SAN, czyli na obronę antydronową. Wiemy, że 20 miliardów złotych pójdzie na stalową wolę, bo to nie są tylko pieniądze w sprzęt, który musimy kupić. Musimy zbudować do tego odpowiednią infrastrukturę. Musimy również, chcemy zadbać również o Straż Graniczną, o policję.
A czy my wiemy, czy te 8 pieniądze trafią jeżeli do wielkopolskich spółek zbrojeniowych?
Oczywiście, to trafią prawdopodobnie do prywatnych firm. O tym dzisiaj nie będziemy mówić w radiu, nie będzie nikt mówił o tym w telewizji, bo wiele tematów, listy, tak jak większość innych krajów również nie upublicznia.
A ta lista, to premier ona, powiedział, 20 premier, miliardów. Tak,
ale oczywiście, więc już na przykład, no to już wiemy, pomału ona się sama, ona generalnie, szanowni państwo, ona się będzie sama odtajniać. Zresztą pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz w tym tygodniu powiedział, że wszystko będzie w jakby blasku świateł, każda umowa, która będzie podpisywana, a jeżeli zostanie ustawa podpisana przez prezydenta w marcu, podpisanie jakby z Komisją Europejską i w większości tych zamówień muszą być jakby podpisane umowy na realizację oczywiście do roku 2030, ale większość musi być do końca maja podpisana, to będzie po prostu wiadomo. Ja tylko powiem jedno, że dużo mówimy, dużo się kłócimy medialnie, czas ucieka. W ubiegłym tygodniu chyba środa 15 osób, w czwartek 25 osób skorzystało z możliwości zobaczenia tej listy, tego wniosku safe w Kancelarii Tajnej Sejmu. Na ilu 460 posłów, 100 senatorów, czy na 560 osób, tylko 25 osób do czwartego tygodnia żywie zainteresowany poszło do Kancelarii Tajnej, zapoznał się z wnioskiem, nie biło piany, tylko faktycznie, merytorycznie miał taką szansę. Bardzo ciekawa debata, ja tylko powiem, bardzo ciekawa debata była również w Senacie. Dawno takie debaty nie było i to była merytoryczna. Również senatorowie, mimo że bez dyscypliny prawdopodobnie zagłosowali przeciwko, ale generalnie były bardzo merytoryczne, dobre pytania senatorów, nawet z Prawa i Sprawiedliwości. Dwie ponad godziny na mównicy pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiadał na liczne pytania, sugestie. Oczywiście każdy ma prawo, senatorów, posłów, to są przedstawiciele narodu, tak, nas mieszkańców, pytać. Tylko dzisiaj nie mamy czasu w pytaniach dotyczących akurat tego programu, potężnych środków, które mogą umożliwić bardzo szybką modernizację, o 7-8 lat przyspieszyć modernizację, zakupy sprzętu wojskowego. Senat wprowadził poprawki, które prawdopodobnie mocno też zależy panu prezydentowi. Ja ufam, że prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych zapozna się jej poprawkami Senatu, ale też pewne wątpliwości zostaną rozwiane. Co ważna informacja, spotkania, tak zwany taki komitet jakby narady, które się też toczą w Ministerstwie Obrony cotygodniowe, jest przedstawiciel BBN-u. Nie ma tam pana Cęckiewicza, ale jest osoba upoważniona przez pana Cęckiewicza, który no, jakby uczestniczył też. Też był kontakt z BBN-em, jeżeli chodzi o przygotowanie tego wniosku czy listy. Więc tutaj to, co można, jest naprawdę pokazane. Tak? No, od razu była mowa, że jest to pożyczka. Na ewentualnie na jaki procent, że 10 lat mamy karencji, że 45 lat będziemy to spłacać, że jest możliwe umorzenie. Krajowy Plan Odbudowy, jeszcze tylko tu wspomnę, bo pan radny Michał Zieliński o tym wspomniał. No w ubiegłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, milionową umowę została podpisana na inwestycje z KPO. No oczywiście no, opozycja powie, no znowu gdzie są te jachty, no to już jest po prostu nudne wręcz. Ja zapraszam serdecznie powiat kościański, w którym mieszkam, że jestem przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego. Chętnie pokażę przedszkole, szkołę, które są wyremontowane z KPO, z Krajowego Planu Odbudowy. Gdyby nie te środki, te szkoły dalej by może straszyły, nie byłyby tak dostosowane jak dzisiaj. Jeżeli chodzi jeszcze o zasady, to są były przedsiębiorstwa, które na przykład było hotelem, bo czytałem o takim przedsiębiorstwie, na przykład na Mazurach miał hotel, z uwagi na COVID obroty mu spadły, różne programy pomocowe
były. To są bezsensowne wydatki,
nie wiem, czy bezsensowne wydatki, jeżeli ten przedsiębiorca kupił, nie wiem, może 3 łodzie, które dzisiaj generują dochód, bo za to ma uatrakcjonowany, bardziej atrakcyjny profil swojego przedsiębiorstwa, to ja nie wiem, dlaczego być przeciwko tym przedsiębiorcom, jeżeli dzisiaj on może zyski, obrót z tego korzystać, a mieszkańcy są zadowoleni i poziom usług turystycznych został podniósł.
My nie jesteśmy na tym etapie.
No ale to na jakim etapie? No właśnie,
my jesteśmy na etapie, w którym grozicie wojną z Rosją.
My nie grozimy, no jeżeli chodzi...
Cały rząd grozi wojną z Rosją. Te pieniądze z KPO zostały rozkradzione, pieniądze z tej pożyczki Safe też będą przez was między innymi rozkradzione.
No ale wie pan, to jest górnolotne stwierdzenie rozkradzione, no jeżeli ktoś widzi kradzież, to idzie do prokuratury. Prosta jest zawsze. Ja zawsze tak mówię. Jeżeli widzi pan, że ja coś ukradłem...
Ale rząd,
no to ja się czuję częścią rządu, tak? No to...
Mówi pan o jachtach.
Jak mam brudne ręce, to proszę
mnie... A swingers kluby też są potrzebne w obecnej sytuacji w Polsce?
Swingers kluby, to od tego są elementy kontroli, że pan taki swingers klub widział, no to...
No były na listach,
zgłasza to do pewnie organów ścigania. Na pewno swingers kluby i łódki dzisiaj z KPO nie są tematem, nie mogą zastąpić tematu ważnego, który dotyczy...
Ale zastępują, bo pieniądze z KPO powinny też... Pieniądze z KPO powinny zostać również przeznaczone na rozwój polskiej gospodarki, ale również na
zbrojenia. Tylko proszę nie naraz. Krótko, pan Kobus i za chwilę oddaję głos panu.
Oczywiście przemysł zbrojeniowy to jest naczynie powiązane, to jest gospodarka, to są również prywatne firmy, przedsiębiorcy, którzy skorzystają również z Wielkopolski. Nie powinniśmy się bać tego programu i liczymy na akceptację pana prezydenta.
Damian Łopacki, Ruch Narodowy. Powinniśmy się bać?
Powinniśmy się bać, bo to jest dalsze zadłużanie Polski. Ta pożyczka to nie jest pożyczka taką jak się idzie i bierze do banku.
No tylko to jest lepsza.
To jest chwilówka, która nas jeszcze bardziej zadłuży. 44 miliardy euro, prawie 200 miliardów złotych, tak? Spłacane ponad 50 lat, tak jak tutaj pan z PiS-u powiedział, zależne od kursu. A może to będzie 400 miliardów euro? Kto to wie, jaki będzie kurs za 30 lat? Nikt tego nie wie. Albo za 20. Rząd się zmieni. Praworządność to jest, nie ma, praworządność nie ma definicji. Tak samo było z KPO. Rządził PiS, praworządności nie było. Zaczęła rządzić Koalicja Obywatelska, dzień później praworządność już była, nic się nie zmieniło i te pieniądze zostały odblokowane i rozkradzione. Tak samo będzie z pożyczką chwilówką Safe. Te pieniądze będą rozkradzione.
A co pan ma na myśli rozkradzione, że trafią do jakichś hut Stalowa Wola na przykład?
Właśnie jakby jeszcze trafiły do hut. Jeszcze jakby trafiły do hut i to do Polski. To będzie ratowanie niemieckiej gospodarki, niemieckiej i francuskiej, bo tutaj Niemcy i Francuzi będą produkować nie wiem, czołgi, pociski, tak, zbrojenia, ale te wszystkie pieniądze będą wychodziły z Polski.
No to my nie mamy zakładów w Poznaniu, mamy wojskowe zakłady motoryzacyjne.
Ale już się mówi, że Niemcy i Francuzi będą tutaj stawiali zakłady.
A czy pan wie o tym, że jak się produkuje coś w danym kraju, to trzeba zapłacić pracownikom, trzeba zapłacić kooperantom i jak
to
się coś
się
produkuje
nasze
na
polskie
miejscu,
firmy zbrojeniowe
to się
nowe.
Płaci tutaj.
Straszycie wojną z Rosjanami, ale ja podkreślam i państwa słuchaczy chcę uspokoić. Rosjanom się nie opłaca nas zaatakować, bo oni już 4 lata...
Pan ma te wiadomości prosto od Putina?
Prosto
tak?
Dzisiaj do mnie dzwonił.
No to właśnie, o to chodzi. Tak. I wszystkie słowa no pana potwierdzają.
Polska zbrojniowa to 63 spółki. 100% kapitału.
Nie wspierajmy niemieckiej gospodarki, a Ursula von der Leyen do pani dzwoniła dzisiaj, czy dopiero zadzwoni?
Ale rozumiem, że pan wierzy w jednego przywódcę waszej partii w dwóch osobach i pod tą wiarą wszystko pan tutaj...
U was są frakcje, u nas nie ma frakcji. My dojdziemy do tej władzy i was rozliczymy z tego wszystkiego.
Wspieranie polskiej gospodarki jest najważniejszym celem.
Wy wspieracie tylko
Niemców.
To my chcemy wspierać polską gospodarkę, to Konfederacja chce wspierać polską gospodarkę.
Konfederacja jest partią przedsiębiorców. Czy przedsiębiorcy nie działają w ten sposób, że wyszukują okazji, widzą, że jest pożyczka, potencjalnie można zdobyć gotówkę. Słyszymy, że na dobrych zasadach
inwestujemy,
a później nam inwestycje się po prostu zwracają.
Ale to nie są dobre zasady, to po pierwsze, bo jeżeli
kwestia zmienności oprocentowania jest...
Między innymi te pieniądze mogą w każdym momencie zostać zablokowane, na przykład po następnych wyborach, gdzie na pewno Tuska straci władzę.
Czyli zakłada pan, że gdyby na przykład rząd po kolejnych wyborach stworzyła Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość, to od razu te pieniądze zostałyby wstrzymane?
Myślę, że tak. Myślę, że jest to wysoce prawdopodobne.
Zasada warunkowości...
Działanie na szkodę państwa, to się
zasada warunkowości.
No to wy działacie właśnie na szkodę państwa.
Zasada warunkowości, która owiana jest znowu legendami.
Przepraszam bardzo, pana KPO Tusk wstrzymywał z Brukseli. To kto działał na szkodę państwa?
Krótko ad vocem, pani radna.
Działanie na niekorzyść państwa, czyli wstrzymywanie wszystkich inwestycji, a tym bardziej inwestycji związanych z naszą obronnością, powinno być karalne, bo
i znowu pani
nie
chcemy wstrzymywać inwestycji, tylko chcemy, żeby...
Pan sam powiedział, że jak dojdziecie do władzy, to wstrzymacie program SAFE, a program SAFE to są ogromne pieniądze, które będą
pani
przeznaczone na inwestycje...
Pani kłamie, nie które... powiedziałem nic takiego.
Tutaj pana
ja dokończę.
Będzie wstrzymane, a nie, że
dokładnie. Ale
przeznaczone
ale
na finansowanie
znowu
inwestycji.
Znowu pani kłamie, tak jak o Konfederacji Korony Polskiej.
A pan zna jakieś inne słowa, inne argumenty poza
ale
tym, że ja kłamię?
Ale to was nie idzie inaczej. Do was inaczej nie idzie, bo pani wprowadza w błąd opinię
publiczną.
Niech pan
używa argumentów, z którymi będzie można dyskutować.
Właśnie chcę powiedzieć, nie powiedziałem, że my wstrzymamy, tylko tak samo. Pożyczka dla nas jest na niekorzystnych warunkach. Zgadzacie się na pożyczki dla Ukrainy, które my spłacamy. To po pierwsze. Po drugie, tych pożyczek nie trzeba brać, bo jeżeli byłaby wstrzymana pomoc dla Ukrainy, pomoc socjalna dla Ukraińców, którzy nie pracują w Polsce, byłyby pieniądze na zbrojenia w Polsce i na rozwój polskiej gospodarki zbrojeniowej. A wy te wszystkie pieniądze rozwalacie i kradniecie.
Czy pan wie, ile Ukraińcy zostawiają w systemie podatkowym?
Ale ja nie mówię o Ukraińcach pracujących, ja mówię o tych, którzy sobie przyjeżdżają na turystykę zdrowotną do Polski.
Bartoszku, no, chcesz odwrócę?
Ja tylko chciałam, tylko proszę o kwotę.
Przedstawię pani.
Proszę
pismo.
Poproszę o
ale ja proszę pismo do nas, do biura.
Ja mam do pana pismo pisać. Tak. Jeśli pan twierdzi, że takie są rzeczy, to rozumiem, że opiera się pan nie o wierzenia typu jeden lider w dwóch osobach, tylko ma pan konkretne liczby. Jeszcze ma pan konkretne liczby, to proszę o przykład.
Szanowni państwo, nie zapominajmy, że z nami są słuchacze, którzy nie będą potem weryfikować tego, czy ktoś wysłał do kogoś jakieś pismo i zapytał. Chcę, żebyśmy jeszcze ten wątek krótko dokończyli. Pan Bartoszko zgłasza się adwokatem, jeszcze krótko
zasada,
zwrócę do
szanowni
pana.
Szanowni państwo, zasada warunkowości to można sprawdzić. To są proste zasady dotyczące czyli elementy antykorupcyjne, które dzisiaj już dotyczą na przykład Urzędu Marszałkowskiego, czyli tam, gdzie mamy na przykład marszałków województwa z PiS-u, Podkarpacie czy Małopolska, jeżeli on dzisiaj rozdają pieniądze, podpisują umowy z beneficjentami o środki unijne, oni też są objęci tymi samymi zasadami, co będzie objęta pożyczka SAFE dotyczącymi elementów antykorupcyjnych.
Znaczy w tym przypadku, jeśli tylko mogłabym coś dodać, najważniejsza rzecz to jest po pierwsze cel, jaki my chcemy osiągnąć, czyli chcemy wzmocnić armię.
Nie, przyspieszyć zbrojenia
się. Czy my chcemy wzmocnić armię,
zanim będą pierwsze efekty widoczne programu SAFE, to jest do 10 lat.
Specjalny program,
to jest do 10 lat, gdzie będą pierwsze czołgi powstawały i to nie będą znowu polskie czołgi, tylko niemieckie.
Tylko Konfederacja nie powiedziała alternatywy, jakby chciała.
Powiedziałem przed chwilą, tylko trzeba było słuchać.
Przyspieszyć?
Nie, tego się nie da przecież. Zaniedbania są od 20-30 lat.
Przyspieszyć, ale tego się nie da przyspieszyć. Pan powinien logicznie rzeczy zdania
powinniśmy przyspieszyć, ale nie da się programem SAFE nie da się tego przyspieszyć, ani żadnym innym działaniem nie da się tego przyspieszyć. Powinniśmy robić wszystko, żeby to przyspieszyć, ale się nie da po prostu. I proszę słuchać ze zrozumieniem.
Wszystkie perspektywy unijne ponad 20 lat. Polska
od Putina, tak?
Od 20 lat
po południu.
Pani ma tą godzinę brukselską, myślę.
Jeśli mogłabym tylko dokończyć.
I zamykamy ten wątek.
Powinien być cel brany przede wszystkim i również dla prezydenta. Cel, czyli wzmocnienie polskiej obronności, a druga rzecz to są czynniki czysto ekonomiczne. Mówiliście tutaj panowie o tym, że kursy walutowe są niebezpieczne. Jakoś nikt nie zwraca uwagi na kursy walutowe w momencie, kiedy była brana pożyczka z Korei.
Bo wy na nic
kiedy
nie
była
uwagi.
Brana pożyczka ze Stanów Zjednoczonych, tamtych kursów nie było? No też były. Porównanie oprocentowania SAFE z koreańskim to jest 3% do 6,5%. Połowy mniej, tak? Jeśli chodzi o porównanie, od kogo bierzemy pożyczkę od Unii Europejskiej, czyli formacji, w której jesteśmy,
która zabiera nam suwerenność.
Która jest też, kraje te Unii Europejskiej są w NATO, w porównaniu z Koreą, gdzie tak naprawdę nie wiąże nas z tym krajem nic poza podpisaną pożyczką na wiele miliardów złotych.
Z tą różnicą, że Korea się wywiązuje ze zobowiązań, a Unia Europejska zabiera nam suwerenność. Się nie wywiązuje, a narzuca nam swoje jakieś tam chore prawo.
Gdyby nie Unia Europejska, to w Polsce naprawdę bardzo dużo rzeczy by się nie zmieniło. Niech pan się przyjdzie.
Bardzo
ja rozumiem, pan jest
zmieniło.
Bardzo młodym człowiekiem.
Bardzo dużo by się zmieniło, bo ile
bardzo
firm upadło po wejściu
pan
do Unii Europejskiej.
Pan nie pamięta, jak to było
pamiętam,
kiedyś.
Dobrze pamiętam, jak było.
Unia
ale ile firm upadło.
Unii Europejskiej
my nie mamy polskiej gospodarki
bardzo dużo
przez Unię Europejską.
Szanowni państwo, jeśli chodzi o suwerenność, myślę, że to, że o tym decyduje parlament, a później prezydent Karol Nawrocki, który jest prezydentem, to pokazuje, że no, to do nas należy tak naprawdę decyzja, czy my te pieniądze weźmiemy i co z nimi zrobimy. Na koniec naszej audycji jeszcze jeden wątek, który będę prosił o trochę krótsze wypowiedzi. KRS. Wiemy, że no, ta ustawa została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Chodziło w dużym skrócie o zmianę trybu wyboru sędziów, członków KRS-u. Oni mieli być wybierani przez wszystkich sędziów w bezpośrednich i tajnych wyborach organizowanych przez PKW. Nie tak jak teraz przez Sejm, czyli to jest taka próba, jak przekonuje Ministerstwo Sprawiedliwości, odpolitycznienia sejmów. Ja się pytam, czy państwo nie możecie naprawdę w tym jednym konkretnym temacie dogadać się i ponad podziałami zaproponować nowy kształt KRS-u. Podam jeden przykład. Niedawno byłem na sprawie w sądzie, znanej tutaj w Poznaniu, sprawa dotycząca skatowania strusia Zenka. Głośna obrońcy zwierząt na kanwie tej sprawy domagają się podniesienia kar za znęcanie się nad zwierzętami, zwierzę pobite do śmierci oczywiście, ale sprawę prowadzi sędzia, który jest określany jako neosędzia. I nawet jeśli prokuratura osiągnie jakiś sukces, będzie wysoki wymiar kary, to obrońca może powiedzieć, że to jest neosędzia. I wracamy znowu z tą zabawą. Czy tak powinno to wyglądać? Dobra, Małgorzata Dziudzic-Biskupska, Koalicja Obywatelska.
Oczywiście, że tak nie powinno wyglądać. Są proponowane rozwiązania tej sytuacji. Są proponowane rozwiązania, które mają odpolitycznić KRS, ale one są blokowane tylko i wyłącznie dlatego, żeby jeden z drugim ministrem udowodnił swoją wyższość, a prezydent po prostu chcąc dopasować się w linię Prawa i Sprawiedliwości i na tej kawie stać się liderem tej formacji politycznej, no będzie to blokował, więc zgadzam się z panem redaktorem. Z roku na rok staje się to coraz bardziej niebezpieczne. Niestety coraz bardziej niebezpieczne dla po prostu społeczeństwa, dla normalnych ludzi, którzy mają swoje sprawy w sądach.
I państwo jako Koalicja Obywatelska tworząca rząd przez ten czas, który tworzycie rząd, nie mogliście jeszcze tego jakoś zmienić?
Proponowane są rozwiązania, proponowane są ustawy, natomiast no, są one wetowane, tak jak ta ostatnio została zawetowana przez prezydenta. Prezydent proponuje swoją ustawą, swoją propozycję ustawy, która jest zupełnie odwróceniem tego, co się chce zmienić, więc niestety nie ma tutaj wspólnego takiego myślenia o rozwiązaniu tej sytuacji, mimo że różne propozycje wychodzą z rządu, bo to nie jest jedyna propozycja. Wychodzą różne propozycje, z tego co ja wiem, są próby porozumiewania się. Niestety chyba tutaj opór ze strony prezydenta jest po prostu tak, bo tak.
Michał Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego ten opór prezydenta jest?
No przede wszystkim ustawa stworzona przez pana Żurkę jest niekonstytucyjna. I to jest podstawowa rzecz. Prezydent nie może podpisywać ustaw, które są niekonstytucyjne. To jest chyba oczywiste, tego tłumaczyć nie muszę.
To co tam konkretnie?
Nie ma wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.
Oczywiście, aby... Jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, no to może użyję innego argumentu, tak? No bo jeżeli do państwa nie przemawia, to jakby kwestia tego, że rozwiązania tam stosowane w tym ustawie zaproponowanej do podpisu panu prezydentowi są niekonstytucyjne, no to tylko powiem, że ta ustawa właśnie została skrytykowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Obywatela, która wytykała liczne błędy. Też jakby zwracała uwagę na niekonstytucyjne, więc chyba państwo Helsińską Fundację Praw Człowieka Obywatela szanujecie, no bo tak, kolejna komisja wenecka ubóstwiana przez was w minionych latach tutaj, gdzie był cały serial z komisją wenecką, że przyjechali, wysiadli z samolotu, zjedli śniadanie, później obiad, później kolację i śledziliście to z wypiekami na twarzy. Nie jest dla was ważne, że też, żeby też stwierdziła, że ta ustawa jest ma szereg błędów. Więc,
panie Rodnak, kontrpropozycja pana prezydenta, która przewiduje kary dla funkcjonariuszy publicznych za to, że będą kwestionować uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego czy KRS-u, to jest zgodne z konstytucją?
Jest, oczywiście, że nie jest, a poza tym no, próba takiego na siłę wciskania
przez przewodnicząca, przejęła moją rolę, ale to mówi pani przewodnicząca, nie mówię
pan redaktor
ja.
Powiedział pani przewodnicząca.
Panie rady.
Więc ja tylko odpowiedziałam na stwierdzenie, natomiast trzeba to jakoś rozwiązać. Cały ten system nie został popsuty przez Koalicję Obywatelską, tylko został popsuty przez złe prawo, dociskane w nocy ustawami przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I teraz próba naprawiania tego bałaganu niestety jest takim taką odpowiedzialnością właściwie wszystkich, ale przede wszystkim PiSu, który powinien uderzyć się w pierś i trochę zauważyć, do czego doprowadził, bo doprowadził do ogromnego bałaganu w systemie sądownictwa oraz do tego, że sprawy sądowe wydłużyły się, jeśli chodzi o koszmarnie.
No, dochodzimy do pewnego rodzaju jakby dyskusji, co było pierwsze, jajko czy kura. Tak,
w tym przypadku wiadomo doskonale,
że chcieliście państwo brać na zapas sędziów, co nie było w żaden sposób uprawnione i to rozpoczęło cały spektakl, ale to już państwa jakby nie interesuje tak de facto słuchaczy na pewno. No, interesuje ich stan polskiego sądownictwa, który jest na pewno zły. To określenia tych neosędzia, paleosędzia, to jest właśnie jakby, to jest wasze słownictwo, które wprowadziliście i to wy odpowiadacie w 100% za to, co się dzieje w polskim sądownictwie obecnie.
Bartosz Kobus, PSL. Jakie jest państwa stanowisko, jeśli chodzi o kwestię KRS?
Krótko, to trzeba tylko jeszcze powiedzieć tak do historii. Czyli w latach 2007-2015, jak rządziła koalicja PO z PSL-em, jakoś o problemach KRS-u nie było słychać. Wszystko działało. Faktycznie 2015-2023, tutaj to można powiedzieć gdzieś psucie przez ministra Ziobro, doprowadziło dzisiaj, że mamy chaos. Dzisiaj nikt nie wie tak szczerze, jak z tego wyjść. I to jest ten problem. No, minister Żurek zaproponował projekt ministerialny, który jakby jeszcze poprawiał ministra Bodnara, jakby no, szukał gdzieś tego, chociaż od czegoś zacznijmy, że tych neosędziów praktycznie chciał uznać w tej ustawie, bo ono chodziło o to, żeby faktycznie ich wpleść w ten system i odpolitycznie, że politycy nie wybierali członków KRS-u, tylko sędziowie między sobą tworzyli ten KRS. Jasny, czytelny system. Nie ma tego. Znowu mamy pad.
Damian Łupacki, Ruch Narodowy. Czy wy macie jakąś własną propozycję, jakiś pomysł, jak rozwiązać
sytuację? Zacznę, jak przy sądach jesteśmy, czy pani zgłosi do prokuratury dzisiejszy mój telefon od Władimira Putina do mnie,
bo jeżeli pani wie,
jeżeli pani wie o możliwości popełnienia przestępstwa, no to bardzo, bardzo proszę zgłosić, będę czekał. Jeżeli pani nie zgłosi, to popełnia pani przestępstwo. Ja powiem tak, i sądy Ziobry nie są dobre, i sądy Tuska, bo nie Żurka przecież, bo to Tusk wydaje rozkazy, nie są dobre, to nie jest dobry pomysł. Reforma sądów powinna być gruntowna, my mamy taki pomysł na tę reformę sądów. Przede wszystkim to komplikuje życie zwykłego obywatela, bo musimy doprowadzić do tego, żeby już zostawiając tych sędziów, neosędziów, żeby po prostu, tak jak pan redaktor tutaj mówił, że ten wyrok wydanego przez neosędziego można unieważnić, jeżeli ktoś takiego sędziego za neosędziego uzna. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby zwykli obywatele na wyrok w sprawie prostej czekali krótko, miesiąc, dwa, a nie 2-3 lata.
To jest zadanie dla wszystkich państwa, polityków, myślę, i opozycji, i koalicji rządzącej. Dziś w naszym studiu gościli Małgorzata Dudzic-Biskupska z Koalicji Obywatelskiej, Bartosz Kobus, Polskie Stronnictwo Ludowe, Damian Łupacki, Ruch Narodowy, Konfederacja. Dziękuję. I Michał Zieliński z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję
państwu za ożywioną dyskusję i udział w audycji. Program realizował Adam Loch, który z państwem pozostaje. Ja już się żegnam za 4 minuty wiadomości.
Rozmowa bardzo polityczna.